Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię, bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem. Ja, święty Izraelski, twoim Wybawicielem. Ja cię miłuję, więc daję ludzi za ciebie i narody za twoje życie. Nie bój się, bo ja jest z tobą. Wspaniałe przesłanie otrzymałem od dzieci. Naprawdę dziękuję bardzo i dałby Bóg, żeby to się spełniło w moim życiu w 100%. A dzisiejsze kazanie, które przygotowałem, żeby ubogacić nas wszystkich, przygotowałem dla was i dla siebie. Dlatego, że chciałbym, żeby to przesłanie było Bożym przesłaniem dla każdego z nas, żebyśmy naprawdę z dzisiejszego kazania wynieśli to, co najlepsze, żebyśmy również i mogli żyć tymi sprawami. Wiecie, jaki tytuł jest dzisiejszego kazania? Czy warto służyć Bogu? Wydawać by się mogło, że jest to pytanie retoryczne, nie na miejscu, zwłaszcza, że zadane zostaje podczas nabożeństwa ku czci Bogu. A jednak z tym problemem od zarania dziejów musieli zmierzyć się wszyscy ludzie żyjący na tym świecie w każdej szerokości i długości geograficznej i w każdym wieku. Tak już jest na tym świecie, że każdy człowiek staje w jakimś momencie swego życia pod ścianą i musi podjąć decyzję, czy wierzyć w Boga, czy też nie. W jakiego Boga wierzyć i za jakim systemem wartości się opowiedzieć. Nie chcę w tej chwili robić analizy tego, co i kto stoi za złymi ludzkimi wyborami, a raczej przedmiotem mojego dzisiejszego rozważania będzie mądry wybór, jakiego może dokonać każdy z nas. Jest napisane w Piśmie Świętym w Psalmie 14, że człowiek, który mówi, że nie ma Boga, jest głupcem. To przykre. Gdy ktoś tak o kimś mówi, nikt nie lubi przecież być tak nazwanym, nieprawdaż? A jednak psalmista Dawid w tak ostry sposób wyraził się o tej rzeczywistości. Człowiek żyjący bez Boga jest jak kwiat pozbawiony korzeni, który został wstawiony do wazonu z wodą. Pięknie wygląda, cieszy oczy, ale każdy rozsądnie myślący człowiek wie, co się po kilku dniach z nim stanie. Zupełnie inaczej wygląda sprawa z tym, który jest złączony z korzeniem, ze źródłem życia, z Bogiem. Dawid mówi o kimś takim w swoim pierwszym psalmie, nazywając go szczęśliwym mężem. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, poszczęści się, powiedzie się. Prawdą jest, że gdy ludzie poznają Najwyższego, to mogą rozpocząć z Nim wspaniałe życie wiary. Rozpoczyna się ich prawdziwa przygoda z Bogiem. Lata obserwacji i doświadczeń wskazują na to, że tak się jednak dzieje, że przychodzący do kościoła neofici zakładają różowe okulary. Wszystko wydaje się być tak piękne, tak wzniosłe, tak święte, że niektórzy myślą, że spotkali tu samych aniołów, a ich życie odtąd będzie usłane różami. Słuchałem wielokrotnie wspomnień naszych braci i sióstr, którzy opowiadali o swych pierwszych wrażeniach po przybyciu na nabożeństwo do naszego kościoła. Myślę, że wielu z was ma takie wspomnienia i mogłoby nam je nawet dziś opowiedzieć. Myślenie gorliwych neofitów jest zwykle takie, że odtąd ich życie będzie jednym pasmem wspaniałych doznań na każdym polu, w każdej dziedzinie życia. Nie wiedzą, jeśli nikt ich nie ostrzegł lub bagatelizują sobie istniejącą rzeczywistość wielkiego boju między siłami dobra i zła. W Apokalipsie 12 rozdziale i 17 wersecie jest napisane: i zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Niestety, koszt uczniostwa bywa niekiedy bardzo duży. Wszystkich zainteresowanych, jaki jest ten koszt, odsyłam do 10 rozdziału Ewangelii Mateusza. Ale ja zacytuję z tego rozdziału tekst 22. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. I teksty 34 do 36. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córką, z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. To życie wiary charakteryzuje się wzięciem krzyża na swe barki, który w tym momencie jest symbolem trudności, szykan, niewygód, kłopotów, a czasami i męczeństwa. Jezus wyraził tę myśl w następujący sposób w Ewangelii Mateusza 16 rozdziale od 24 do 26 wersetu. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Śpiewaliśmy przed chwilą pieśń, która o tym samym mówiła. Jezus kiedyś niósł swój krzyż na Golgotę. Pamiętajmy o tym, że uczeń nie jest większy nad mistrza. I my musimy dźwigać nasz krzyż, kiedy przychodzi na to pora i to każdy z nas z osobna. Jest taki fragment w Piśmie Świętym, w którym opisany jest człowiek, który dźwigał krzyż. Jest mowa tutaj o pewnym Szymonie Cyrenejczyku. Zmusili niejakiego Szymona Cyrenejczyka, ojca Aleksandra i Rufa, który szedł z pola i przechodził mimo, aby niósł krzyż jego. Szymon był zwykłym człowiekiem. Jego imię jest tylko jeden raz wymienione w Biblii przy opisie ukrzyżowania. Był on ojcem Aleksandra i Rufa. Myślę, że wielu z nas jest takimi samymi prostymi ludźmi jak Szymon. Ten człowiek nie znał Jezusa, ale przez opatrzność Bożą został doprowadzony na właściwe miejsce. Miejsce, w którym spotkał Jezusa. Może ty, droga siostro i drogi bracie, nigdy nie myślałeś o wzięciu krzyża, tak samo jak nie myślał o tym Szymon. On tylko przechodził obok. Nie był zainteresowany tym, by się tu zatrzymać. I twoje plany mogą być inne niż Boże. Ale nagle możesz być skonfrontowany z krzyżem, czy tego chcesz, czy nie. Bóg ma swój plan dla twojego życia. Chce, byś zrealizował go w ogniu doświadczeń, które w przyszłości uczynią cię diamentem w Bożej niebiańskiej kolekcji. Pomyślmy o tym, co się stało, gdy Szymon niósł krzyż. Gdy Szymon brał krzyż na swój bark, był bardzo blisko Jezusa. To dźwiganie krzyża umożliwiło mu bliską społeczność z Jezusem. Gdy Szymon niósł krzyż, szedł w tym samym kierunku, w którym szedł Jezus. Po raz pierwszy w życiu Szymona jego nogi kierowały się w stronę, którą szedł Jezus. Po raz pierwszy był w obecności swego Zbawiciela, a stało się to wówczas, gdy wziął krzyż. Po raz pierwszy zaczął wykonywać pracę w Królestwie Boga, pracę dla Jezusa. Była to prosta czynność. Dźwigał drewniany krzyż, ale w ten sposób stał się współuczestnikiem cierpienia, zniewagi i hańby, jaka była w tym momencie udziałem naszego Pana. Niesienie krzyża zmieniło Szymona i zmieniło również życie jego najbliższych tak bardzo, że jego synowie, jak to czytamy w Biblii, stali się naśladowcami Jezusa. To prawda, że Jezus powiedział do nas, że każdy z nas ma dźwigać swój krzyż. Ale to dźwiganie naszego krzyża jest tylko małym współuczestnictwem w cierpieniach naszego Pana. Już wcześniej mówiliśmy o tym, czego symbolem jest krzyż, jaki mamy nieść w tym życiu na swych barkach. Rozszerzając to zagadnienie, możemy dodać, że gdy wyznajemy Jezusa jako swego Zbawiciela i Pana i zaczynamy Go naśladować, to nagle możemy zostać odrzuceni przez najbliższych. Nagle możemy stać się obcymi nawet dla naszych przyjaciół, a oni zaczną się wstydzić znajomości z nami. W końcu najprawdopodobniej zaczną nas unikać. Naszym krzyżem może stać się to, że nawet nasza najbliższa rodzina zacznie traktować nas jak wroga, a to tylko dlatego, że zaczęliśmy kochać Jezusa i żyć tak, by Jemu się podobać. Krzyż to również sytuacje, które zmuszą nas do wyboru pomiędzy tym, co jest nam drogie i bliskie na ziemi, a wiernością względem Jezusa Chrystusa. Nasze wybory i decyzje w tych kwestiach mogą być dla nas niezwykle trudne. Krzyż oznacza również to, że będziemy musieli pójść do miejsc, w których nigdy byśmy nie chcieli się znaleźć. Mojżesz nie chciał iść do Faraona, nie chciał się do niego udać. Marzeniem Józefa nie było spędzenie długich lat w więzieniu. A trzej młodzieńcy na Dolinie Dura nie pragnęli tego, by znaleźć się w piecu. Daniel nie chciał znaleźć się w lwiej jamie, a Jan Chrzciciel nie wymyślił sobie tego, by oddać swoją głowę katu. Szczepan nie chciał być wywleczony za miasto i ukamionowany. Paweł nie chciał, by jego okręt się rozbił, a Jan nie chciał być wywieziony na wyspę Patmos. To prawda, że niektóre z tych sytuacji zostały zamienione przez naszego wspaniałego Boga w dobro jeszcze tu na ziemi. Na przykład Józef został namiestnikiem Faraona. Daniel został wywyższony przez króla, a Jan otrzymał na wyspie Patmos wspaniałą wizję przyszłości. Ale jakbyśmy na to nie patrzyli, były to dla wymienionych wyżej mężów Bożych ciężkie doświadczenia, w których jedynym dla nich oparciem był Bóg. Ze znanych nam postaci z opowieści biblijnych jedynie Piotr dołożył sobie cierpień, uważając, że nie jest godzien być ukrzyżowany tak jak jego mistrz i poprosił, by ukrzyżowano go głową w dół. On nigdy nie mógł darować sobie tego, że kiedyś w trudnej chwili zawiódł Jezusa i zaparł się go. Jak widzimy z tych przykładów, krzyż to również prześladowanie, cierpienia. Te prześladowania i cierpienia są tym bardziej okrutne, gdy zadawane są przez przywódców religijnych, przez ludzi stojących na czele Kościoła, w których sercach powinna królować Boża miłość. Popatrzmy to na tysiące tych, którzy oddali swe życie na stosach rozpalonych przez świętą inkwizycję. I to wszystko działo się w majestacie prawa, z imieniem Boga na ustach. Krzyż oznacza również to, że możesz przeżyć ból odtrącenia, że zostaniesz odepchnięty, zapomniany, niedoceniany i wyśmiany. To prawda, ludzie boją się samotności, ale nie lękajmy się czegoś takiego, bo mamy obietnicę, że Bóg będzie z nami i wesprze nas prawicą swojej sprawiedliwości. Krzyż to również przyjęcie pracy, która wcale nie przysporzy nam uznania ludzi. Pełna poświęcenia, bezinteresowna służba dla innych, wypływająca z pełnego wrażliwości serca i ze zrozumienia potrzeby udzielenia pomocy, jest w oczach Bożych najpiękniejszą pracą, jaką może wykonać człowiek. Taka praca zapewne spotka się z Bożym błogosławieństwem, bo w znaczący sposób przypomina pełną miłości pracę Jezusa. Krzyż znaczy również to, że zawsze stoimy po stronie prawdy, niezależnie od ceny, jaką za to musimy płacić. A często jest to duża cena. Popatrzmy na Jezusa. On tylko dlatego, że stał po stronie prawdy, że mówił prawdę, że był prawdą, został skazany na ukrzyżowanie. Tu trzeba dodać, że diabeł jest ojcem kłamstwa i wszyscy, którzy kłamią, mimowolnie stają w jego szeregu. Krzyż to czasem piekło w domu. By człowiek piastujący jakiś urząd w zborze miał podcięte skrzydła i nie miał siły do piastowania w należyty sposób swojego urzędu. Chrystus przewidział to i zostało to zapisane w Ewangelii Mateusza 10:36. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Wreszcie krzyż to zaparcie się samego siebie. Ale co to w ogóle może znaczyć, zaprzeć się samego siebie? Zaprzeć się samego siebie to znaczy zrezygnować z pragnienia, aby być cenionym, chwalonym i lubianym, aby odbierać zaszczyty, aby być uznawanym, aby wybierano mnie przed innymi. Zaprzeć się samego siebie to wyrzec się realizacji własnych planów, dążeń, marzeń na rzecz realizacji Bożych planów w swoim życiu. Zaprzeć się samego siebie to być wyzwolonym od strachu przed poniżeniem, wzgardą, skarceniem, zapomnianiem, wyśmianiem, skrzywdzeniem, podejrzeniem. Zaprzeć się samego siebie znaczy również to, że godzimy się z tym, że inni są bardziej kochani niż my, są wyżej cenieni od nas, są wybierani, a my jesteśmy pozostawieni. Inni są chwaleni, a my jesteśmy niezauważeni. Inni są we wszystkim uznani za lepszych od nas, a my jesteśmy w cieniu. Zaprzeć się samego siebie, to znaczy w każdym momencie życia mówić do swojej egoistycznej natury nie, a w stosunku do Boga tak. Tym jest krzyż, który ty i ja mamy wziąć i nieść. Taka jest cena uczniostwa. Dlaczego mam więc wziąć ten swój krzyż, skoro cena jest aż tak wysoka? Dlatego, że ktoś z dużej litery ponad 2000 lat temu niejako na kredyt poniósł mój krzyż, który był zbyt ciężki dla mnie. To mnie powinni przybić do krzyża, bo to ja jestem grzesznikiem, a nie on. On przecież grzechu nie popełnił i nie znaleziono zdrady w ustach jego. Tak mówi Pismo. Dlatego z wdzięczności, bez szemrania, wezmę ten krzyż, który on daje mi dzisiaj. Apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian 8:18, albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Dlatego chcę dźwigać swój krzyż, bo dzięki temu jestem uczniem Jezusa. Dlatego biorę krzyż, bo dźwigając go jestem bardzo blisko Jezusa. Dlatego chcę nieść krzyż, bo niosę go, idąc z Jezusem w tym samym kierunku i jestem w Jego obecności. Dlatego biorę krzyż, bo tylko wtedy moja praca jest przydatna w Jego Królestwie. Biorę krzyż dlatego, że w ten sposób moje życie będzie wskazywało innym ludziom Boga jako jedynego Zbawiciela. Ciekawą rzeczą jest stwierdzenie Jezusa: bierz swój krzyż codziennie. Jak widzicie, nie liczą się tylko jakieś jednorazowe poświęcenia. Liczy się tutaj życie prowadzone w ciągłej gotowości do spełnienia woli Bożej. Liczy się codzienne rezygnowanie z własnych ambicji, z własnej wygody, z własnej kariery, z własnych marzeń, po to, by realizować Boży plan w swoim życiu. Czy nie próbujemy zmienić swego krzyża na inny, mniejszy, lżejszy? A może odcinamy go po kawałku, by sobie ulżyć, idąc na kompromisy ze światem? Czy ktoś stojący obok, kto patrzy na to, jak dźwigamy nasz krzyż, może zobaczyć w nas Jezusa? Mamy wszak być do Niego podobni. Ktoś kiedyś powiedział, że to nie dźwiganie krzyża nas męczy. Męczy nas to, że nie chcemy go wziąć, że nie chcemy go nieść. Męczy, że buntujemy się przeciwko Niemu i nie potrafimy zań dziękować. Pan Jezus mówi: weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Musimy obliczyć, jakie są koszty naszego uczniostwa i czy warto je służyć Bogu. W starożytnym Izraelu ludzie mieli z tym problem. Bóg powiedział przez proroka Malachiasza do ówcześnie żyjących. Otwórzcie Malachiasz 3:13-15, bo to rzadko czytany jest tekst tutaj w naszym zborze. Malachiasz 3:13-15. Zuchwałe są wasze słowa przeciwko mnie, mówi Pan. A wy mówicie: cóż takiego mówiliśmy przeciwko tobie? Mówiliście tak: próżna to rzecz służyć Bogu. I jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań i że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem zastępów? My uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych, gdyż powodzi im się dobrze, chociaż bezbożnie postępują, a nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. W podobnym tonie wypowiedział się Asaf w psalmie 73. Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie poślizgnęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych. Albowiem nie mają żadnych utrapień, zdrowe i krzepkie jest ich ciało, znoju śmiertelników nie doznają i nie spadają na nich ciosy jak na innych ludzi. Przeto pycha jest ich naszyjnikiem, a przemoc szatą, która ich okrywa. Obnoszą się dumnie ze swoją otyłością, serce ich jest pełne złych myśli, szydzą i mówią przewrotnie, wyniośle przechwalają się grabieżą. Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza po ziemi. Dlatego lud mój zwraca się do nich i nagannego nic w nich nie znajduje. I mówią: jakżeby mógł dowiedzieć się Pan? Czy Najwyższy wie o tym? Oto takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. Czy i dziś nie jest podobnie? Niektórzy ludzie w prawy bądź nieprawy sposób zdobywają bogactwo i żyją sobie w wielkim dobrobycie. Nie czczą przy tym Boga i nawet są dumni z tego, śmiejąc się z ludzi wierzących. Wystarczy poczytać niektóre ich wypowiedzi na forach internetowych. Ludzie wierzący zaś borykają się z trudnościami i zaczynają zastanawiać się, czy to w ogóle jest sens służyć Bogu. Młodzież, widząc powodzenie rówieśników, chciałaby im dorównać. Beztroskie życie typu skóra, fura i komura, zabawy, dyskoteki, dziewczyny, alkohol, żyć nie umierać. A tu u adwentystów jakieś ograniczenia. Tu nie idź, tego nie pij, pamiętaj, że dziś sobota, nie siedź zbyt długo, wracaj szybko, nie zapominaj, kim jesteś, pamiętaj, że jesteś dzieckiem Bożym. Od takie kwękania rodziców. Tego się nie da słuchać. Co ci starzy od nas chcą? Ale posłuchajcie, co dalej pisze prorok Malachiasz. Tak mówili między sobą ci, którzy boją się Pana, a Pan uważał i słyszał to. I tak została spisana przed Nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą Jego imię. Będą moją własnością, mówi Pan zastępów, w dniu, który ja przygotowuję, i oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swego syna, który mu służy. Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy. Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów. Także im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. I będziecie wychodzić z podskakiwaniem jak cielęta wychodzące z obory. I podepczecie bezbożnych tak, że będą prochem pod waszymi stopami w dniu, który ja przygotowuję, mówi Pan zastępów. Cóż za wspaniały Bóg. Cóż za wspaniała obietnica. Po której stronie chcecie być, gdy przyjdzie Pan? Czy z tymi, którzy dzisiaj może mieszkają w superdomach, jeżdżą super drogimi samochodami i drwią sobie z Boga? Czy z tymi, którym może czasami dzisiaj wiatr w oczy wieje, ale wierzą w Boże obietnice i będą kiedyś krzyczeli radośnie na powitanie Zbawiciela, jak to mówi Izajasz w 25 rozdziale i 9 wersecie. Oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. To Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy i radujmy się z Jego zbawienia. Przysłowie lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu w tym przypadku nie sprawdza się. Ludzie wiary żyją tą nadzieją, że kiedyś nadejdzie taki moment, że ten piękny gołąb będzie w ich garści. Parafrazując dalszy ciąg 73 psalmu Asafa, można powiedzieć, że nie na próżno w czystości staramy się zachować serca i w niewinności ręce. A to, że co dzień znosimy ciosy i od rana jesteśmy smagani, nie będzie trwało wiecznie. Przyjdzie bowiem Pan i skończą się nasze kłopoty i zmartwienia. Ku naszemu pokrzepieniu możemy powiedzieć, że nasz Bóg jest większy niż nasze problemy. On nas rozumie, bo Chrystus żył tu na naszej ziemi i szatan go nie oszczędzał. Gdzie tylko mógł, to starał się Chrystusowi dopiec, albo sam, albo przez swoich emisariuszy, których wykorzystywał do walki z Synem Człowieczym. Słuchajcie, możemy być zwycięzcami, gdy będziemy żyli w więzi z naszym Panem. Zwycięzcy są obdarzeni w Piśmie Świętym wspaniałymi obietnicami. Przeczytajmy niektóre z nich z Księgi Apokalipsy, 3 rozdział i 5 werset. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z Księgi Żywota i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami. A w Apokalipsie 21:7 jest napisane: zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on mi będzie synem. Czy warto więc służyć Bogu? Czy warto być cierpliwym? Czy warto być nieustępliwym w modlitwie? My ludzie często chcielibyśmy owoc swej wierności i modlitwy widzieć od razu. Chcielibyśmy, by zostały zmaterializowane natychmiast, teraz na naszych oczach, a tymczasem Pan Bóg ma swój czas. To On decyduje o tym, w jaki sposób spełni nasze prośby, bo nas kocha i chcąc naszego dobra, pragnie wszystko zrobić dla nas jak najlepiej, w najbardziej właściwym dla naszego osobistego szczęścia czasie. Czy na to się zgadzamy? A może uważamy, że w końcu nam się coś od życia należy i próbujemy na własną rękę dążyć do wyimaginowanego przez nas szczęścia? Tak już jest, że nasze decyzje, byśmy zaufali dobroci Boga, Jego obietnicom lub od Niego odeszli, rodzą się w nieustannym napięciu między zgodą a buntem wobec sposobu Bożego prowadzenia. Przypatrzmy się wyborom różnych ludzi. Abraham posłuchał Boga i zdecydował się opuścić rodzinny dom i wiarą uchwycić się obietnic Najwyższego. Mojżesz wolał cierpieć z ludem Bożym na pustyni, niż mieć doczesną z grzechu rozkosz. Józef wolał być posłuszny Bogu, niż zażywać rozkoszy z atrakcyjną żoną swojego pana. Daniel wolał proste pożywienie, zgodne z Bożą dietą, niż pokarm ze stołu króla. Oni wszyscy, jeszcze inni, których tu nie wymieniłem, mają być dla nas przykładem wierności Bogu i Jego zasadom. Bóg i Jego dzieło było dla nich zawsze i wszędzie priorytetem. Ci ludzie marzyli o niebiańskiej ojczyźnie. Apostoł Paweł pisze w liście do Żydów w 11 rozdziale, że wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiło obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z daleka. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Ale i byli inni, którzy dokonywali złych wyborów. Popatrzmy na króla Saula, który wbrew Bożemu prawu tuż przed swoją śmiercią brał udział w seansie spirytystycznym. Popatrzmy na króla Jeroboama, który dla utrzymania władzy nie zawahał się wystąpić przeciw prawu Bożemu i wprowadził bałwochwalstwo w Izraelu, w Dan i Betel. Popatrzcie na króla Manasesa, który przewyższał nawet pogan w źle ulokowanej gorliwości religijnej do tego stopnia, że oddał swoje dziecko na ofiarę ogniową Molochowi, a w Bożej świątyni postawił rzeźbiony posąg, bezczeszcząc jej progi. Wszyscy wyżej wymienieni z imienia słyszeli Boże Słowo i dokonywali wyborów tak jak i my dzisiaj. Każdego dnia stajemy przed wyborem, komu mamy służyć. Codziennie mamy szansę, by wybrać dobrze, a skutki tegoż wyboru mają wieczny wymiar. Możemy wybrać wieczne życie bądź wieczne unicestwienie. Jozue zadał kiedyś pytanie Izraelitom i sam dał im dobry przykład właściwego, mądrego wyboru i dobrej decyzji. Powiedział to, co na początku przed kazaniem było czytane. Jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Czy to jest również i nasz wybór? Pamiętajmy jednak, że ten wybór niesie za sobą również i konsekwencje. Nie można zaprzeczyć, że niesienie krzyża to poważna trudność, ale możemy mieć nadzieję w Panu. On przyrzekł, że zeszle nam swą moc, bowiem na Jego pomoc zawsze możemy liczyć. Postawmy więc na szali opcję naszego codziennego wyboru. Obliczmy stratę lub zysk. Możemy mieć tu i teraz przez kilkadziesiąt lat namiastkę szczęścia z całą konsekwencją tego, co grzech ze sobą niesie. Albo teraz mieć czasem trudności i kłopoty. Lecz gdy Jezus przyjdzie, będziemy żyć wiecznie we wspaniałej ojczyźnie zbawionych, gdzie nie będzie śmierci, chorób, cierpień i zła. Wybór należy do nas. Bóg zaprasza ciebie i mnie do siebie i mówi: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Czy skorzystamy z tego zaproszenia? Czy jesteśmy gotowi polecić się Jego opiece i powiedzieć Bogu: Panie, chcemy, byś był naszym Bogiem, chcemy być Twoim ludem, chcemy do śmierci wiernymi Ci być. Kto jest gotów dziś zadeklarować to przed świadkami widzialnymi i niewidzialnymi? Niech wstanie i będziemy modlili się wspólnie. Łaskawy Panie i Boże, dziękujemy Ci za tych, którzy powstali tutaj. Prosimy za tymi, którzy jeszcze nie powstali. Daj, żebyśmy wszyscy jak jedna rodzina mogli powiedzieć, że warto Tobie służyć. Może przyjdą ciężkie chwile, ciężkie dni dla nas, którzy tutaj jesteśmy, ale Panie, wierzymy, że będziesz z nami. Że dasz pokonać trudności i w ostatecznym momencie, gdy przyjdzie Jezus, weźmiesz nas do siebie, żebyśmy z Tobą wiecznie byli. Panie, prosimy Ciebie o to. Daj, żeby nasze umysły, nasze serca były poddane Twojej woli. Żebyśmy chcieli Tobie służyć. I żebyśmy odrzucali pokusy idące od złego. Daj, żeby ten świat pełny blichtru nie wciągał nas i żebyśmy nie znaleźli się w szponach diabelskich. Niech on ucieka od nas. Nie chcemy go znać, nie chcemy go widzieć, nie chcemy mieć z nim nic do czynienia. Panie Boże, chcemy, byś Ty był królem naszego życia, byś był przewodnikiem naszego życia. Bądź z nami i daj, żebyśmy odnowili przymierze swoje z Tobą. Daj, żebyśmy byli Twoją własnością i żebyśmy chodzili Twoimi drogami na co dzień. Daj, żeby w naszych rodzinach był pokój, żebyśmy mogli służyć Tobie i żebyśmy nie byli podatni na zakusy złego. Prowadź każdego z nas z osobna. Daj, żebyśmy byli Twoimi dziećmi, a nasze dzieci, których nam dałeś, daj, żebyśmy umieli wychować Tobie na chwałę. Błogosław te małe dzieci, które dzisiaj występowały. Błogosław też te, które nie były obecne dzisiaj z różnych przyczyn. Ale błogosław ich rodziców. Błogosław starszych naszych członków, tych, którzy też może się źle mają. Błagamy za siostrą Grobelną, która też cierpi, dlatego że ma złamaną nogę. Panie Boże, błagamy za tymi, którzy są przykuci do łóżek. Ty znasz ich z imienia każdego. Daj, żebyśmy wszyscy jak jedna rodzina mogli chwalić Ciebie i żebyśmy mogli korzystać z Twoich błogosławieństw. Jesteś najlepszym lekarzem. Ty możesz uleczyć każdą jedną dolegliwość. A przede wszystkim, Panie Boże, ulecz dolegliwości serc naszych. Daj błogosławieństwo i dla przyjaciół prawdy, którzy przyszli tutaj do naszego zboru. Błogosław też tych, którzy może mieli problem i odeszli z tego zboru. Ty, Panie Boże, przyciągnij ich z powrotem. Daj, żeby byli razem z nami i chwalili Ciebie. Ty wkrótce przyjdziesz, Panie. Jest tak mało czasu. Daj, żeby nikt nie bagatelizował sobie tego, ale żeby mógł być Twoją własnością, Twoim dzieckiem na wieki. W imieniu Jezusa o to proszę. Amen.